Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Jerzy Piotrowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, oddziału Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dzień dobry, witam pana serdecznie w ten listopadowy czas.
Również witam. Za oknem trochę ponuro, ale myślę, że spędzimy miło do pół godziny.
Panie kierowniku, nasze spotkanie nie jest przypadkowe w połowie listopada, ponieważ ile to już minęło lat? 3 lata dokładnie, 26 listopada nastąpiło otwarcie odrestaurowanych i zmodernizowanych obiektów wchodzących w skład oddziału, czyli Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Proszę powiedzieć, co przez te 3 lata udało się państwu zrobić? Jak rozwinąć skrzydła?
Tak, 3 lata jeszcze mam przed oczami naszą bieganinę przy ostatnich działaniach zmierzających ku otwarciu naszej ekspozycji, do obierania eksponatów, zaproszenia dla gości, no cała ta atmosfera, która towarzyszyła no takiemu naprawdę dużemu wydarzeniu, które miało miejsce w naszym muzeum po paru latach prac modernizacyjnych, rewitalizacyjnych. Udało się wreszcie doprowadzić do otwarcia całego kompleksu muzealnego, czyli 5 w sumie obiektów, z czego 3 pełnią funkcje ekspozycyjne. Przez te 3 lata działają nasze stałe wystawy w Domu Poety Stefana Gołębiowskiego, w byłym szpitalu oraz w Spichlerzu, który gromadzi przedmioty codziennego użytku, które służyły kiedyś mieszkańcom Bieżunia i jego najbliższych okolic w ich codziennym życiu, w ich codziennej pracy. Wystawy te są sukcesywnie modernizowane, wzbogacane o nowe eksponaty, pozyskiwane bądź drodze kupna, bądź darowizn. Konserwujemy też różne rzeczy, które wymagają takich zabiegów konserwatorskich. Co roku przybywa tych nowych obiektów, te wystawy są coraz pełniejsze. Opracowujemy różnego rodzaju dokumenty, które też pozwalają szerzej spojrzeć na problematykę małych miasteczek, szczególnym naciskiem na właśnie Bieżuń i jego mieszkańców, czyli Andrzeja Zamoyskiego, Stefana Gołębiowskiego. Wydaliśmy ostatnio taki dziennik trzeciego wieku, gdy Stefan Gołębiowski miał 85 lat, a urodził się w 1900 roku, właśnie 25 listopada, postanowił codziennie pisać jeden rozdział takich wspomnień, przemyśleń. Cofał się często do lat studenckich, opowiadał o swoich premierach teatralnych w Warszawie, na które chodził, wymieniał autorów tych sztuk teatralnych, aktorów, którzy tworzyli spektakle. No i takie bieżące przemyślenia. Bardzo ciekawy materiał, który został wzbogacony prawie 2000 przypisów wyjaśniających postacie, które są wymieniane, opisujących te postacie. To na pewno też wzbogaci wiedzę czytelników o tej postaci, jaką był właśnie Stefan Gołębiowski i jej znaczeniu dla historii miasteczka.
Panie kierowniku, nie będę pierwszą osobą, która to podkreśli, Muzeum Małego Miasta Bieżunia, czyli tak. Oddajecie państwo atmosferę, klimat małego miasteczka mazowieckiego. Co jest taką cechą charakterystyczną właśnie tych małych przedwojennych miasteczek.
Tak. No w ogóle idea powołania takiej instytucji jak Muzeum Małego Miasta, bo to nie jest Muzeum Małego Miasta Bieżunia, tylko w ogóle opowiadamy historię małych miast mazowieckich. Też takim małym miastem był właśnie Bieżuń, który uzyskał swoje prawa miejskie już w 1406 roku, by stracić je w 1869 słynnym ukazem carskim, na podstawie którego właśnie wiele miast wtedy utraciło te prawa miejskie. I by powrócić do rodziny miast polskich dopiero niedawno, bo w 1994 roku, w tym roku właśnie obchodzimy 30-lecie tego, no można powiedzieć, już historycznego wydarzenia, bo przywrócenia Bieżuniowi praw miejskich. Nie było to oficjalne przywrócenie, bo nie ma takiej formuły w polskim prawie. Nadano te prawa miejskie. Ówczesny premier Pawlak podpisuje taki akt organizujący miejscowość o nazwie Bieżuń jako miasto. czym się różniły te miasteczka? Miały swoją charakterystyczną infrastrukturę, miały swoich charakterystycznych mieszkańców. W Bieżuniu, podobnie jak w innych małych miasteczkach, mieliśmy też Żydów, którzy tutaj od czasów ojca Andrzeja Zamoyskiego, czyli mniej więcej 1735 rok, wymieniają archiwalia pierwszych Żydów, którzy tutaj zostali właśnie przez Michała Zdzisława Zamoyskiego sprowadzeni na te tereny. Rzemieślnicy, którzy też pełnili ważną funkcję, byli to krawcy, byli to szewcy, kowale, no różne profesje, które w zasadzie dzisiaj już no, możemy je odnajdywać tylko w ekspozycjach muzealnych. Mamy takie ekspozycje właśnie w naszym muzeum, które opowiadają o tych zawodach, często już teraz mało znanych.
Kto bardziej dzisiaj artystycznie jest traktowane kowalstwo na
tak,
przykład.
Tak, no kto dzisiaj słyszał o blacharzu naczyniowym na przykład. A jeszcze całkiem niedawno pan Kazimierz Kosiński w swoim warsztacie umiejscowionym przy Starym Rynku w Bieżuniu lutował różnego rodzaju konewki, węglarki, czy jakieś tam lejki do zlewania mleka. Do końca życia praktycznie pracował w tym warsztacie już jako emeryt, ale jeszcze odnajdywał potrzebę wykonywania tego swojego takiego mało znanego już dzisiaj zawodu. Infrastruktura. No to Bieżuń to jest takie typowe, jak w książkach o małych miasteczkach, miejsce, które posiadało własny rynek, kościół, pałac i wokół tej osi właśnie pałac, rynek, kościół, a jeszcze do tego dochodziła rzeka, czyli Wkra, rozbudowywała się infrastruktura mieszkaniowa takiego miasteczka i od średniowiecza skupiała się ta zabudowa najpierw przy rynku, no i później się w miarę rozwoju takiej miejscowości rozrastała na boki, tworzyła się sieć małych uliczek. No, należy tu wspomnieć o takiej znaczącej roli właśnie Andrzeja Zamoyskiego w XVIII wieku, który chyba postanowił, patrząc zapatrzony w swojego wielkiego poprzednika Jana Zamoyskiego, który stworzył Zamość, chciał tu chyba w Bieżuniu stworzyć takie już oświeceniowe, klasyczne miasto.
Własny Zamość, tak?
Wytyczył wielki rynek 120x120. To jest naprawdę olbrzymi, jak na potrzeby ówczesnego Bieżunia, no plac, który miał funkcje targowe. Wytyczył szerokie ulice. Ja kiedyś zrobiłem takie doświadczenie, że tak krokami zmierzyłem szerokość tej ulicy i obliczyłem, że mogłoby się na tej ulicy Zamkowej, przy której właśnie umiejscowione są budynki muzeum w Bieżuniu, zmieścić 5 albo 6 samochodów ciężarowych. To tak jakby dzisiaj burmistrz współczesnego Bieżunia zaprojektował 4-pasmową autostradę w miasteczku, bo może za 300 lat będą takie potrzeby, żeby ta komunikacja wyglądała już na bardziej nowoczesną. A wtedy w XVIII wieku może raz na tydzień przejechał jakiś chudy koń ciągnący drewniany wóz. No ale wizja Zamoyskiego była taka, że trzeba właśnie wybiegać do przodu, że trzeba tworzyć takie właśnie urbanistyczne założenia. No i coś się udało w Bieżuniu. Do dzisiaj korzystamy z tych jego pomysłów właśnie na przestrzeń, która wtedy została jakby zdefiniowana, no i stworzona.
Panie kierowniku, za chwileczkę właśnie chciałabym nawiązać do postaci Zamoyskich. Przypomnę dzisiaj, moim i państwa gościem jest pan Jerzy Piotrowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, oddziału Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Skoro padło już nazwisko Zamoyskich, to nie możemy nie wspomnieć o planach, jakie związane są z renowacją, z odbudową, przebudową Pałacu Zamoyskich. Tak jak pan powiedział, piękne miejsce, dalekosiężne plany Zamoyskich, no ale ostatnie lata, no może kilka dekad powiedzmy, dla pałacu były tragicznym momentem. Przypomnijmy choć w skrócie historię tego pałacu i co można z nim w chwili obecnej zrobić. Myślę, że dla słuchaczy to będzie interesująca wiadomość, a ja dodam, że będzie to tak naprawdę bardzo świeża informacja na antenie naszego radia. Absolutny debiut, jeśli chodzi o informacje.
Cieszę się, że padło to pytanie. Pałac Zamoyskich w Bieżuniu, taka nazwa najczęściej w tej chwili jest używana. Natomiast trzeba by jeszcze cofnąć się troszeczkę do średniowiecza, bo wtedy zaczęła się historia tego miejsca jako założenia obronnego. Wtedy Bieżuń był własnością rodu Sieprskich. też założycieli, właścicieli Sierpca, tak? Tam były przedstawione te literki. Mówiło się nie o sierpskich, tylko o sieprskich. Także to był taki naprawdę znany, bogaty i bardzo wpływowy ród na średniowiecznej mapie Mazowsza. Później ten pałac przechodzi w ręce też dużego rodu Kretkowskich, szczególnie zapisanego na kartach historii ziemi dobrzyńskiej, Włocławka. No i Kretkowscy przekazują, sprzedają te dobra rodowi Działyńskich i przez koligacje małżeńskie, a w zasadzie można tu już powiedzieć o imieniu i nazwisku, przez Annę Działyńską wchodzi w posiadanie tych dóbr ród Zamoyskich. Anna Działyńska była żoną Michała Zdzisława Zamoyskiego i matką Andrzeja Zamoyskiego, który te dobra odziedziczył właśnie po swoim ojcu, łowczym wielkim koronnym. I taka sinusoida rozwoju, można powiedzieć, ta druga połowa XVIII wieku, a rozbudowa pałacu to jeszcze wcześniej, bo pierwsza połowa XVIII wieku, po sprzedaży tych dóbr przez Zamoyskich, najpierw księciu Józefowi Poniatowskiemu, po decyzjach władz zaborców, niestety ta sinusoida rozwoju poszła radykalnie do dołu. Pięknie rozbudowany pałac z bastionami, z fosami, ze skrzydłami popada w ruinę na skutek różnych działań wojennych i, no i na skutek licznych aktów kupna, sprzedaży tych dóbr. I w zasadzie można powiedzieć, że ten upadek trwa do czasu nam współczesnych, bo krótki moment, gdy stał się własnością państwowej firmy oponiarskiej Dębicy, która spróbowała odtworzyć fragment tego założenia na dom wczasowy w latach 80. i 90. XX wieku, no niestety nie doprowadził do szczęśliwego finału. Pałac, który już był w takiej formie zamkniętej budowy, już z drewnianymi, dębowymi stolarką okienną.
To szło w dobrym kierunku,
natomiast prywatny właściciel, no nie będę tu dzisiaj nawet wymieniał jego nazwiska, doprowadził do ruiny. Nie dbał o ten zabytek. No i dopiero negocjacje z marszałkiem województwa Adamem Struzikiem, z całym zarządem zresztą, no doprowadziły do szczęśliwego finału. W 2019 roku całe to założenie zostało kupione przez samorząd województwa mazowieckiego i przekazane w taką długoletnią dzierżawę Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a Muzeum w Bieżuniu jest też od 2009 roku oddziałem tego skansenu w Sierpcu. No i wspólnie postanowiliśmy to doprowadzić, ten cały obiekt, to całe założenie do takiego stanu, jakim prawdopodobnie wyglądało właśnie w XVIII wieku.
Jak długo to może potrwać, panie kierowniku?
Tak, został zorganizowany konkurs architektoniczny wspólnie z SARP-em. 15 firm przystąpiło do konkursu. Następne etapy wyłoniły 10, 5. No i tego głównego zwycięzcę tego konkursu, zostało to zrobione w zeszłym roku, do końca przyszłego roku oczekujemy na przedłożenie projektu z uzgodnieniami i z decyzją na rozpoczęcie prac budowlanych. W tej chwili trwają właśnie prace projektowe, uzgodnieniowe z Lasami Państwowymi, z Urzędem Miasta i Gminy w Bieżuniu, z konserwatorem. Musimy uwzględniać także potrzeby Natury 2000. Przyjeżdżają fachowcy, liczą nietoperze. Archeolodzy jeszcze starają się ustalić, co jeszcze zachowało się pod ziemią. Dzisiaj nawet przyjechała ekipa właśnie archeologów, też będą to badać.
Sprawa nie jest prosta, bo po pierwsze zabytek wysokiej klasy, ale ja wiem, że udało się chociaż troszeczkę zabezpieczyć ten pałac do czasu rozpoczęcia takich prawdziwych prac.
Tak, pierwszym krokiem to było właśnie zrobienie takiego prowizorycznego zadaszenia. Niestety to, co żeśmy zastali, sprawiało, że ten obiekt po prostu rozpadał się w oczach. Zacieki, wody opadowe, później mróz zimą, proces rozsadzania ścian był już bardzo, bardzo rozwinięty. No i dzięki temu zabezpieczeniu takiemu z blachy, takiej falistej, ogrodzeniu tego terenu, odprowadzeniu wód opadowych na zewnątrz, ściany się osuszyły. Trzeba powiedzieć, że naprawdę to był dobry krok, mimo że nie tani. Natomiast to był no, podstawa, od której żeśmy zaczęli. No i później ten konkurs. W tej chwili cały czas różne. Ostatnio na przykład przyjechał pan ze skanerem takim, który naprawdę z taką dokładnością, które ludzkie oko by tego nie wychwyciło, przeskanował cały obiekt, każde pomieszczenie. Jak mi opowiadał, nawet dwumilimetrowe różnice w tynku są uchwycane przez ten skaner. No, pozwoli to dokładnie zinwentaryzować cały obiekt, no i później doprowadzić do jakichś rozwiązań już takich architektonicznych. W pałacu ma się mieścić Muzeum Konstytucji. Dlaczego? Bo tutaj przecież Andrzej Zamoyski ze swoją drużyną, tak powiem w cudzysłowie, czyli z Joachimem Herbtowiczem, koadiutorem biskupa płockiego, Krzysztofem Szembekiem, Antonim Rogalskim, tworzyli coś, co przeszło do historii pod nazwą Kodeksu Zamoyskiego. Była to taka próba kodyfikacji prawa w Polsce w XVIII wieku. Niestety zakończona troszkę niezręcznie, bo Sejm odrzucił ten akt jako za bardzo awangardowy, wchodzący za bardzo, zagrażający, no można powiedzieć, w oczach ówczesnych władców Polski i decydentów. Było to chyba zbyt awangardowe przedsięwzięcie, no, dające możliwości prawa mieszczanom, chłopom. No i nie przeszło. Natomiast takie ziarno rzucone wtedy w ten grunt zaowocowało później Konstytucją 3 maja. I te początki jakichś myśli takiej właśnie oświeceniowej o nowoczesnym państwie, to był właśnie Andrzej Zamoyski. I stąd ten pomysł na Muzeum Konstytucji w bryle głównej pałacu. A w oficynach, których fundamenty zachowały się 300 lat ziemi, ceglane, na zaprawie wapienno-piaskowej i naprawdę w pięknym stanie się zachowały. Archeolodzy je nam odkryli, w tej chwili są zasypane, ale myślę, że będą fragmenty tych fundamentów eksponowane, a na ich zarysie zostaną otworzone skrzydła, no już takie bardziej spełniające potrzeby bieżące, czyli będzie tam hotel, będą restauracje, nawet basen i jakieś tam strefa wellness. Trzeba też myśleć o utrzymaniu takiego obiektu, to jest 12 hektarów.
No, czyli będzie musiał zarobić na siebie, jednym słowem.
Jest plan, żeby właśnie na siebie zarobił.
Ale rozumiem, że rodzina Zamoyskich też poznamy historię rodu.
Tak, będzie tam historia rodu. Jesteśmy w stałym kontakcie z siódmym prawnukiem Andrzeja Zamoyskiego, czyli z Marcinem Zamoyskim, wieloletnim prezydentem Zamościa, właścicielem obecnie Klemensowa. Tam też próbuje odtworzyć właśnie to założenie pałacowe. Miło nas zawsze przyjmuje, gdy odwiedzamy Zamość. No jeszcze do Bieżunia nie zajechał, ale zaproszenie jest cały czas aktualne. Myślę, że pan prezydent Marcin Zamoyski skorzysta i myślę, że przy otwarciu, a właśnie padło pytanie, jaki to jest czas, czyli
no właśnie,
projekt
chociaż spodziewać się.
Za rok, pod koniec mniej więcej w tym czasie, jesień 25. No i przewidywana mapa już działań budowlanych to jest rok 29. Chcielibyśmy otworzyć całe założenie już dla publiczności, czyli muzeum i tą strefę hotelowo-rekreacyjną również.
Proszę Państwa, absolutna premiera na antenie naszego radia, informacja o Pałacu Zamoyskich, w którym będzie Muzeum Konstytucji. Także przed nami za kilka lat wielkie wydarzenie, ale też wspaniałe miejsce, do którego będą jechać setki, tysiące osób.
Wierzymy w to bardzo, że naprawdę nie tylko ożywi się Bieżuń przez to, że mieszkańcy miasteczka znajdą tam zatrudnienie, ale również będziemy właśnie chcieli zaprosić i zachęcić do odwiedzenia tego północno-mołowieckiego miasteczka jak największą ilość turystów, osób zainteresowanych historią, ale również chcących spędzić czas na łonie przyrody. Jest to Starorzecze w Kry, jest tam siedlisko różnego rodzaju rzadkich gatunków ptactwa. Właśnie mamy ostatnio odkryte gniazdo kani rudej. Myślę, że będzie to też nie lada atrakcja. Tam często przychodzą do tego parku pałacowego sarenki, lisy. Także myślę, no,
gniazdują kaczki. Po sąsiedzku w Sierpce oczywiście.
Tak, bo w założeniu miało być to uzupełnienie właśnie skansenu. 50 lat temu, gdy moi poprzednicy zakładali w ogóle instytucję pod nazwą Muzeum Małego Miasta, w tych założeniach tej instytucji padło takie zdanie, że to będzie uzupełnienie, nie będzie to jakby rywalizacja z Sierpcem, ale uzupełnienie właśnie tego ludowego charakteru skansenu. Małe miasteczko to jest właśnie coś osobnego, a jeszcze do tego dochodzi Pałac Zamojskich, także myślę, że to taki konglomerat różnych wątków historycznych powoduje, że możemy się przenieść te 300 lat wstecz i zobaczyć, jak wtedy w takim Bieżuniu się żyło, czym się zajmowali ludzie, jak funkcjonował właśnie pałac. Ku temu służą także konferencje, które organizujemy, bo w tym roku odbyła się konferencja pod tytułem Jedzenie i picie w czasach Andrzeja Zamojskiego. Pod dowództwem profesora Jarosława Dumanowskiego zjechało tutaj 10 fachowców od jedzenia i picia właśnie w dawnych czasach. Przedstawili swoje referaty. Finałem tej konferencji będzie wydawnictwo, które już za miesiąc się ukaże. No i moim takim marzeniem jest, by w przyszłej karcie restauracji pałacowej znalazły się również przepisy, które można naprawdę odtworzyć z zapisków, z archiwaliów, z rachunków, które ci historycy odnajdują, i żeby znalazły się tam różne potrawy i napoje, które wtedy były serwowane na stoły właśnie w rodzie Zamojskich i w innych zaprzyjaźnionych rodzinach. Myślę, że będzie to też wartość dodana tego miejsca, że spróbujemy nie tylko obejrzeć ekspozycję, ale też próbować tych smaków, które towarzyszyły mieszkańcom tego miejsca już od czasów średniowiecznych, tak jak wspomniałem.
Zapewne kulinaria będą nadawały charakter temu nowemu miejscu, ale aby jeszcze bardziej poczuć atmosferę Bieżunia i Pałacu Zamojskich, to ja wiem, że pan przygotował dla nas fragment mowy pogrzebowej po śmierci matki Zamojskiego.
Tak.
Chcielibyśmy usłyszeć ten język, ten nastrój.
Tak, no dzięki coraz bardziej rozpowszechnionych zasobach w formie cyfrowej różnych archiwaliów udało się odnaleźć właśnie w zasobach Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mowę pogrzebową z 1719 roku, wydaną w Toruniu w 1720 roku, a napisaną przez ojca Franciszka Malczewskiego, reformatę, czyli to jest odłam franciszkanów, który był takim kaznodzieją warszawskim, no i chyba przygotowywał tego rodzaju wystąpienia na tego typu okazje. Napisał naprawdę ponad 30-stronicową mowę, która została opatrzona stemplami i biskupa Chełmińskiego. Została wygłoszona w Łąkach Bratjańskich. Mało kto wie o tej miejscowości dzisiaj. To jest część Nowego Miasta Lubawskiego, a mieściła się tam, jak została to miejsce nazwane przez historyków, Pruska Częstochowa. To była naprawdę miejsce pielgrzymkowe, siedziba rodu Działyńskich, kaplice, w których spoczywały ich doczesne szczątki. Dzisiaj w zasadzie już tego miejsca nie ma. Tam jest parę cegieł tylko. No i wiadomość, że funkcjonowało tam to sanktuarium, do którego zmierzały 30-40 tysięczne pielgrzymki, no mówię w skali roku. Tak się szacowało, że tyle osób się przewijało przez to miejsce. No i w 1719 roku umiera Anna z Działyński-Zamojska i ojciec Franciszek Malczewski przygotowuje mowę. Podpisuje się bardzo charakterystycznie. Uniżony sługa i niegodny bogomodlca domu Działyńskich i Zamojskich. Tak o sobie napisał. Aż musiałem zajrzeć do słownika, co oznacza to takie, może na pierwszy rzut oka, dziwne sformułowanie. No, oznacza człowieka, który modli się w intencji właśnie swojego protektora. Działyńscy byli naprawdę z fundatorami w ogóle tych kaplic, tego założenia klasztornego i tego sanktuarium maryjnego właśnie w tych Łąkach Bratjańskich. Wśród różnych sformułowań pada tam też takie charakterystyczne zdanie, że niebo teraz tanie, ale kupujących mało. Także no, minęło 300 lat i myślę, że jest to dalej aktualne. Ksiądz Franciszek Malczewski no, trafnie zaobserwował właśnie, jak to w jego czasach jest podejście właśnie do spraw duchowych. No, może trzeba przyznać, że może się niewiele to zmieniło od tamtych czasów. W każdym bądź razie ta mowa będzie wydrukowana też w najbliższym naszym zeszycie. Oprócz Anny Działyńskiej znajdą się tam krótkie też biografie Konstancji Zamojskiej, Elżbiety Zamojskiej. Także to były panie na Bieżuniu, jak to się wtedy określało. Pani Agnieszka Płatek z Zamojskiej Biblioteki Publicznej przesłała nam swoje prace i będą też obok referatów, które zostały wygłoszone na konferencji, która miała miejsce w kwietniu, też opublikowane w tym naszym najbliższym zeszycie.
A kiedy on się ukaże, panie
kierowniku? Myślę, że w grudniu się ukaże.
Aha, czyli możemy liczyć jako prezent świąteczny.
Tak, chcielibyśmy jeszcze promocję w tym roku zrobić. Mam nadzieję, że to się uda. Już praktycznie jest gotowy. Dopieszczenie, korekty, parę korekt jeszcze i myślę, że będziemy już wrzucać ten zeszyt na maszynę drukarską.
Mam nadzieję, że o zeszytach literackich wydawanych w Bieżuniu, ale też o samym domu poety Stefana Gołębiowskiego powiemy jeszcze więcej w naszych audycjach. Już teraz serdecznie pana zapraszam na to spotkanie. No cóż, czas jest nieubłagany.
A jeszcze chciałem dodać taką miłą wiadomość a propos świąt, o których tutaj wspomnieliśmy, że niedługo przed nami święta. Przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu organizowany jest już od ładnych paru lat konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. I w tym roku szopka 11-letniej uczennicy Szkoły Podstawowej ze Starego Gralewie z gminy Raciąż, Patrycja Tomaszewska, została zaklasyfikowana do wystawy w Watykanie. Pojedzie ta szopka właśnie do Watykanu. W okresie od 8 grudnia do 6 stycznia będą prezentowane te szopki z całego świata i wśród tych 100 szopek znalazła się właśnie szopka tutaj z naszego terenu. Myślę, że jeżeli ktoś będzie w tym czasie w Watykanie, warto spojrzeć i obejrzeć i popodziwiać tą piękną, artystyczną pracę.
No a my gratulujemy autorce szopki takiego sukcesu i prezentowania nas w Watykanie. Panie kierowniku, a więc jesteśmy umówieni na kolejną audycję, bo rzeczywiście jest o czym mówić, ale dzisiaj jednak chcieliśmy się skupić na tych planach związanych z Pałacem Zamojskich. Tak więc o sprawach świątecznych i literackich powiemy więcej w kolejnych naszych audycjach. Pan Jerzy Piotrowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, oddziału Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również i zapraszam do Bieżunia.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.